Powiedziałem, że będziemy mieli serial w kościele, więc będę kontynuował dzisiaj. Otwórzmy sobie list do Efezjan, pierwszy rozdział i zaczniemy od tego. Od trzeciego wiersza. I chciałbym, żebyśmy byli skupieni już. Jeśli chcesz usłyszeć, to potrzebujesz być skupiony, skoncentrowany. Paweł napisał tutaj: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Zwróćcie uwagę, Paweł miał objawienie i z tego objawienia napisał, że Bóg Ojciec ubłogosławił nas wszystkim tym, co miał. Wiecie, co to znaczy? Że Bóg Ojciec uwolnił dla nas wszystko to, co miał najlepsze. Więc są pewne rzeczy, potrzebujesz wiedzieć, że o pewne rzeczy się nie modli, pewne rzeczy się przyjmuje. To, co On uwolnił, nie możesz sobie na to zasłużyć ani zapracować. Możesz to tylko przyjąć jako dar łaski Pańskiej z miłości do Ciebie. Amen? Nie możesz sobie na to zapracować ani zasłużyć. On uwolnił wszystko. Pełnia błogosławieństwa nieba została uwolniona dla Ciebie i dla mnie. W pierwszym liście Piotra, przepraszam, w drugim, w pierwszym rozdziale jest napisane, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim tym, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. A potem jest napisane, darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Po co przyjmujesz obietnice? Po to, żeby natura Jezusa mogła się manifestować w Tobie i poprzez Ciebie. Obietnice przyjmujesz po to, żeby boska natura tak głęboko weszła w Ciebie, stała się częścią Ciebie, żebyś mógł na tej ziemi manifestować naturę Jezusa. Mówiliśmy o tym, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, jest Bogiem cudów. I chcę Wam, kochani, pokazać pewien przykład dobrego uczniostwa. Potrzebujemy wrócić do Starego Testamentu i przypomnijmy sobie historię z Mojżeszem. Bóg daje Mojżeszowi, mówi tak: stań przy skale, weź laskę, którą masz w ręku, uderz w skałę, ona wypuści wodę. Mojżesz ma tylko słowo, tak jak mówiłem, i nic więcej. Uderza w skałę, woda wypływa. Spektakularna rzecz. Jest potem druga sytuacja opisana, kiedy znowu lud szemra, bo nie ma wody, i Mojżesz, i Bóg mówi do Mojżesza tak: weź w rękę laskę, weź Aarona, zgromadź cały zbór i przemów do skały, a ona wypuści wodę. Za pierwszym razem ma laskę w ręku i mówi: uderz tą laską w skałę, ona wypuści wodę. Fajnie mieć w ręku różdżkę czarodziejską. Można by pomyśleć tak: to nie ja, to ona. Ja tylko uderzę. Dlaczego Bóg powiedział Mojżeszowi, mówi: weź Aarona, na ich oczach przemówcie teraz do tej skały. Mojżesz był nieposłuszny i tam jest napisane, Bóg powiedział do niego: dlatego, że mi nie uwierzyliście, Oni mieli słowo od Pana. Dlatego, że mi nie uwierzyliście, aby mnie uwielbić na oczach wszystkich, nie wyjdziecie do ziemi obiecanej. Jozue był dobrym uczniem. Jozue był przy Mojżeszu zawsze. Więc Jozue to wszystko widział, słyszał. Więc kiedy Bóg powiedział, wykończ Amorejczyka, Jozue miał tylko to słowo. Powiedział, nie bój się, będę z tobą, wykończysz go. Rozpocznij wojnę. On rozpoczął. Brakowało mu dnia, to Jozue już nie prosił Boga. Jozue wypowiedział słowo do słońca, do księżyca. Bóg zatem stanął i wstrzymał prędkość obrotową ziemi troszkę. A potem znowu puścił z powrotem. Słowo. Słowo. Pamiętacie, kiedy Eliasz wyszedł naprzeciwko posłańców króla Achazjasza, który był chory i który wysłał posłańców do okultysty, żeby się dowiedzieć, czy wyzdrowieje? Eliasz wyszedł im naprzeciwko i powiedział tak, idźcie i powiedzcie królowi, że umrze, bo nie zwrócił się do Boga, tylko do okultysty. Oni zawrócili i król mówi, co żeście przyszli, z czym? Ano, spotkaliśmy takiego człowieka i on nam powiedział to i to. To Eliasz. Król się wściekł i wysłał po niego żołnierzy. Żołnierze przyszli, wiecie, to byli razem z dowódcą. On reprezentował króla, ten dowódca. Wiecie, król miał władzę absolutną. Eliasz nie padł na kolana i mówi, Boże, co teraz ze mną będzie? Ochroń mnie. Zmiłuj się nade mną i chroń mnie, bo mnie skrócił o głowę. Przecież przyszło 50 żołnierzy po mnie. Co Eliasz? Oni powiedzieli tak, mężu Boży, król nakazuje ci zejść. A on powiedział tak, jeżeli ja jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba, niech pochłonie ciebie i twoich 50 i ogień spadł i pochłonął ich. O czym tu jest mowa? Zwróćcie uwagę, Eliasz wypowiada słowo. I Bóg staje za tym słowem i spuszcza ogień i zniszczył tą pięćdziesiątkę. Można by sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe? Potem następna pięćdziesiątka kończy tak samo. Dopiero ten trzeci, który przychodzi, pada przed Eliaszem na kolana i mówi, zmiłuj się nade mną i nad tymi 50. Widzicie, z tego jest kilka lekcji. Król nie mógł rozkazywać słudze Boga, co ma robić. To jest pierwsza rzecz. Król to był autorytet. Mógł każdego skrócić o głowę, kiedy chciał. Król nie może rozkazywać Bożemu słudze, co ma robić. Izajasz 44, wrócimy do tego miejsca. 26 mówi, który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców. Bóg mówi, że ja potwierdzę słowo swojego sługi. Eliasz w tym momencie służył Bogu, bo Bóg mu powiedział, idź naprzeciwko tych posłańców i powiedz im. Więc Eliasz jako sługa Boga poszedł. On był sługą Boga. On nie był sługą króla, był sługą Boga. Czy możecie sobie teraz wyobrazić, że wróćmy do Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. Jezus, Syn Człowieczy. On był sługą Boga Ojca, tak? Służył Ojcu. Był doskonałym sługą, w pełni posłusznym. Przyszedł po to, żeby wypełnić wolę Ojca. On był sługą Ojca, nie ludzi. Służąc Ojcu, służył ludziom. To dlatego myślicie, że Jezus nie znał Starego Testamentu? Bardzo dobrze znał. Szczególnie Księgę Izajasza znał. dlatego że ona mówiła o nim. Więc on znał to. To dlatego nieraz Bóg Ojciec do niego przemawiał przez obrazy i pokazywał mu. Sam tego doświadczałem wiele razy. Że kiedy widzisz siebie, co robisz w przyszłości, to potem, kiedy przychodzi ten czas, idziesz w wierze, bo już tam byłeś w duchu. Więc dla ciebie to jest oczywiste. Nie masz stresu, nie masz napięć. Więc Bóg Ojciec do Jezusa tak mówił. Jezus powiedział, ja czynię tylko to, co widzę, że Ojciec czyni. Pamiętacie Ananiasza? Kiedy Pan powiedział mu, Ananiaszu, idź tam na ulicę, będziesz się modlił nad Saulem. Bo on właśnie modli się i położyć na niego ręce, żeby odzyskał wzrok. A on mówi, Panie, przecież on tępi Twój Kościół. Jezus powiedział, nie bój się. I pokazał mu, jak Ananiasz idzie, nakłada ręce i Paweł odzyskuje wzrok. To dlatego Jezus pokazał mu ten obraz w przeszłości. Więc on widząc siebie, co robi, widzi efekt tego, co robi, idzie w wierze, nie ma lęku. Więc Jezus tak funkcjonował, ale były sytuacje, gdzie nie pytasz się o szczegóły. Masz ogólne posłannictwo i idziesz, wypełniasz wolę, jesteś sługą. Jozue był sługą, Eliasz był sługą, Elizeusz był sługą. Więc on wypowiadał pewne słowa i Bóg za tym stawał. Dlaczego? Bo to, co Bóg raz powiedział i tego nie cofnął, on nie może cofnąć się z tego, co już powiedział. A on powiedział, potwierdzam słowo swojego sługi. Zwróćcie uwagę, nie wszystkich ludzi, swojego sługi. I spełniam radę swoich posłańców. Jezus, chodząc po tej ziemi, wypełniał wolę Ojca. Widział, że robota jest nie do przerobienia dla jednego. Powołał uczniów i powiedział im tak, idźcie, głoście Królestwo Boże, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie demony i tak dalej, i tak dalej. Jezus był pewien, że Bóg Ojciec stanie za nimi. Wiecie dlaczego? Bo oni poszli na polecenie Jezusa, a Jezus był w woli Ojca, służył Ojcu. Więc Jezus wiedział, że kiedy oni pójdą, zaczną to robić, to Bóg Ojciec stanie za ich słowami. Więc oni poszli, zaczęli to robić, wrócili i mówili, to działa. Ale zwróćcie uwagę, Jezus nie powiedział mu, słuchajcie, idźcie, spotkacie chorego, módlcie się o jego uzdrowienie. Jak spotkacie opętanego przez czy zniewolonego przez demona, pójdźcie na kolana i proście Boga Ojca, żeby go uwolnił od tego ducha. Nie powiedział tak. On powiedział, idźcie, uzdrawiajcie chorych i wypędzajcie demony. W Nowym Testamencie nie ma żadnego fragmentu, który mówi, że mamy się modlić za chorych. Może powiesz, a w liście Jakuba w 5 rozdziale jest napisane. To ja ci powiem, co tam jest napisane. Jeśli ktoś choruje, po pierwsze to jest wola Boża, więc niech przywoła starszych zboru. Niech oni go namaszczą oliwą w imieniu Pańskim i modlitwa, ich modlitwa wiary podniesie go. Wiecie dlaczego? Bo ta modlitwa wiary powinna dojść do miejsca, kiedy moc Boża przyjdzie. To modlitwa wiary uwalnia Bożą moc, a Boża moc uzdrawia. Wracamy do tego fragmentu. Spełniam radę swoich posłańców. Widzicie, oni mieli wypowiadać słowo do problemów, a nie modlić się o problemy. To jest zasadnicza różnica. My potrzebujemy mieć takie zrozumienie. Jezus uczył swoich uczniów, jak działa wiara, jak uwalniać wiarę i jak czerpać od Boga. On uczył tego. I najlepszym fragmentem jest Ewangelia Marka, 11 rozdział. Spróbujmy sobie to wytłumaczyć. Widzicie, kiedy Kiedy Jezus posługiwał, za chwilę do tego wrócimy, On spędzał dużo czasu na modlitwie z Ojcem. Często wychodził rano, nieraz w nocy się modlił. Raczej z zasady chodził osobno, czyli sam na modlitwę. Chodził na górę. Nie będę się tutaj w szczegóły jakby zanurzał, bo to też ma sens. Ale spędzał, dlatego że on potrzebował tej więzi z Ojcem. On dużo służył, właściwie całe jego życie to była służba. Ale kiedy szedł służyć, on już się nie modlił. On wypowiadał słowa z pozycji władzy, z pozycji autorytetu. On przemawiał do chorób. Spróbujcie sobie wyobrazić. Teściowa ma gorączkę Piotra. Zawołali Jezusa. Co Jezus zrobił? Przyszedł, stanął nad nią i zgromił tą gorączkę. Spróbujcie sobie jakby wyobrazić tą sytuację. Wiele Bożych dzieci by zrobiło tak. Położymy ręce, mój Panie Boże, Ty jesteś miłosierny, Ty kochasz tą osobę, zmiłuj się nad nią, zmniejsz tą gorączkę, niech ta gorączka odejdzie. Takie modlitwy to jest strata czasu. Co Jezus zrobił? On krzyknął do tej gorączki i odeszła. I wziął za rękę, chwycił. Wiecie dlaczego? Są dwa elementy. Słowo, a przez dotyk moc przeszła. I gorączka zniknęła i kobieta od razu. Do demona nie mówił: Ojcze, zrób coś, uwolnij tego chłopca od tego ducha. Krzyknął do tego demona i demon wyszedł. Kiedy posłał uczniów, oni robili dokładnie to samo. Oni się nie modlili. Zauważcie, że oni nie byli jeszcze ochrzczeni Duchem Świętym, a jednak to działało. Działało z dwóch powodów. Po pierwsze, oni robiąc to służyli Jezusowi, czyli służyli tak pośrednio Bogu, więc Bóg stawał za tym Słowem, bo stawał za Słowem Syna. Ojciec zawsze stanął za Słowem Syna, za Słowem Jezusa. Zawsze. Wiecie dlaczego? Za Jego doskonałe posłuszeństwo. Więc jeśli Jezus coś potrzebował i wysyłał uczniów po dwóch, to On wiedział, że Ojciec za tym stanie. Ale drugie, On im nie nakazał modlić się. On nakazał im wypędzać demony i uzdrawiać z pozycji władzy. Dlaczego tak się upieram przy tym? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Wiecie, do czego zmierzam? Żeby przynajmniej jedną świętą krowę zabić tutaj. Powtórzę to jeszcze raz. Zmierzam do tego, żeby przynajmniej jedną świętą krowę zarżnąć tu. Dlaczego święta krowa? W Indiach wiele ludzi nieraz głoduje, a wołowinka sobie chodzi i zżera wszystko, co jej się podoba. Oni patrzą i głodują. Święta krowa. Trzeba zarżnąć tą krowę. Dlaczego? To jest w umyśle, coś jest nie tak. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie. Jak Bóg stworzył wszechświat, wypowiadając Słowo? To nie było pisane Słowo, wypowiedziane, dźwięk. Każdy z nas tutaj ma lub miał rodziców, którzy przekazali mu swoje DNA, tak? Kiedy dziecko jest poczęte, ma w sobie zdolność mówienia, chodzenia, słyszenia. Ono o niczym nie wie, patrzenia. się rozwija, ale zdolność w nim jest od momentu poczęcia. Kiedy malutkie dziecko się rodzi, ono nie potrafi rozróżnić głosu mamy, głosu taty, czy nawet przez wzrok, czy to mama, czy to tato. Zdolność ma, ale nie potrafi jeszcze rozróżnić. Dopiero z czasem zaczyna rozróżniać. I dochodzi do miejsca, że może nie widzieć mamy i taty, ale słysząc głos wie, kto to jest. Amen. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Moje owce znają mój głos i idą za mną. Za obcym nie pójdą. Musisz znać głos swego Pana. Stworzeni jesteśmy na Boży obraz i podobieństwo, tak? Wiecie, co to znaczy? Że Bóg przekazał nam swoje DNA. Pomyślcie sobie, Bóg stworzył Adama i jest napisane, stworzył ziemię, dał na mieszkanie człowiekowi i powiedział, Adamie, daję Ci władzę nad wszystkim, co stworzyły moje ręce. Panuj. Czyń sobie ziemię poddaną i panuj nad tym wszystkim. W Adamie nie było niemożliwości. Wiecie, że jest takie prawo, że to, co mówisz, to masz? Kto to wie? Otwórzmy sobie Księgę Przysłów, 18 rozdział, coś pokażę. Księga Przysłów, 18 rozdział. Przeczytamy najpierw 20 wiersz. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. O czym tu jest mowa? Bóg stworzył takie prawo, że słowo, które wychodzi przez twoje usta, ono idzie jakby w przestrzeń, słyszą to ci, którzy są, ale pierwszą rzeczą ono idzie i wchodzi w ciebie. Nasycasz siebie swoimi słowami, swoje wnętrze, czyli swojego wewnętrznego człowieka, czyli nasycasz swoje źródło życia. Dlatego mówię, to co mówisz, to masz. Takie jest prawo. Drugi wiersz mówi tak, śmierć i życie są w mocy języka. Kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. W 1000 latce jest lepsze tłumaczenie, bo tam jest napisane, życie i śmierć są w mocy języka, jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. A więc od ciebie i ode mnie zależy, jak ja używam swoich ust i co przez nie wychodzi. Bóg stworzył człowieka z tym prawem na swój obraz i podobieństwo, że słowa mają twórczą moc. Poprzez słowa możesz uwolnić ducha. Jezus powiedział, moje słowa są duchem i życiem. Czyli kiedy Jezus mówił, to Duch Święty był w tym słowie i on niósł ze sobą życie. Więc jeśli Jezus mówi do jakiejś konkretnej osoby, to Duch Boży dotykał tą osobę i z tym słowem i z dotykiem ducha życie przychodziło. Boskie życie. To dlatego Jezus nieraz mówił, niech Ci się stanie według Twojej wiary. I uzdrowienie przychodziło. A Jezus funkcjonował jako Syn Człowieczy. Życie i śmierć są w mocy języka. Boże Słowo mówi, tylko życie i tylko śmierć, nic pośrodku. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Z każdego nieużytecznego słowa zdacie kiedyś sprawę. Albowiem na podstawie swoich ust będziesz usprawiedliwiony, albo na podstawie swoich ust będziesz potępiony. Nieźle, co? My nieraz czytamy takie rzeczy i myślimy, tak, to chyba jakiś żart był. Powiem wam, tak działa prawo duchowe, które Bóg stworzył. Dla każdego człowieka to działa. Wierzącego, niewierzącego. Ja mogę się z wami podzielić taką takim świadectwem, że kiedy Bóg objawił mi to prawo prawie 30 lat temu, może nawet coś ciut więcej, ja byłem tak zszokowany, że za nie mówiłem. I miałem taki czas, dłuższy czas, że zanim z moich ust wyszło słowo, to najpierw myślałem, co ono ze sobą będzie niosło. Czy życie, czy śmierć, czy błogosławieństwo, czy przekleństwo. Musiałem odkręcić pewne słowa, które sam nad sobą powiedziałem. Życie i śmierć są w mocy języka. Przypowieści, 6 rozdział, 2 wiersz mówi tak. Jeżeli związany jesteś przez słowa swoich ust, schwytany przez własną mowę. A więc człowiek może się związać sam przez to, co mówi, co wychodzi przez jego usta. Podam bardzo taki banalny przykład. Słyszysz takie słowo, takie nauczanie i myślisz tak, o, to nie dla mnie. I już się związałeś. Albo ktoś mówi, o, ja tego nigdy nie zrobię. Jak ja słyszę coś takiego i do mnie dociera, jak rozmawiam ze sobą, zawsze mówię tak, dodaj na razie, bo to zawsze jest furtka. Ale kiedy powiesz, nigdy tego nie zrobię, to już nie zrobisz. I sam się związałeś, więc nie miej do Boga pretensji. Tak działa to prawo. Może nie każdemu z nas to się podoba, ale z pretensjami nie do mnie. To nie są moje słowa, to są słowa Boga. Nieźle, co? Jaki jest z tego wniosek? Ja musiałem wiele słów odkręcić nad sobą i przeprosić Boga, że sam się związałem, a potem miałem żal, że moje życie wyglądało tak, jak wyglądało. Przy posłudze nieraz. Panie, ja chcę przebaczyć. Wiesz co? Ja zaraz zatrzymuję takie coś. Ja wiem, możesz tak chcieć następne 25 lat i tego nie zrobić. Albo przebaczasz, albo idź do domu i pomyśl jeszcze troszkę o sobie. Kiedy posługiwałem narkomanom, o Panie Jezu, ja chcę z tym skończyć raz na zawsze. A ja mówię, stój człowieku, to nic ci nie da, takie gadanie. Albo się decydujesz dzisiaj i zostawiasz, to będę się modlił o uwolnienie, albo nie, albo siadaj. Może nie jesteś gotowy jeszcze. Jedna z rzeczy, która mnie drażni osobiście, kiedy my śpiewamy, Panie, chcemy Cię uwielbić. Ja sobie myślę tak, to jest dobra myśl, takie słowo, tylko że to nie ma wartości, bo kiedy to zrobimy? Zamiast śpiewać, Panie, uwielbiamy Ciebie. Czy widzicie różnicę? Kto widzi różnicę? Widzisz, rzeczywistość się natychmiast zmienia. Byliśmy z żoną na takim spotkaniu pastorów. Jeden z liderów właśnie śpiewał taką pieśń, a mnie się w środku wywracało wszystko. I chciał sprowadzić Bożą obecność przez to. Więc poszedłem do pastora, to przyjaciel prawie, i powiedziałem mu, słuchaj, idź powiedz mu, niech zmieni. Niech nie śpiewa, że chcemy, uwielbiamy Ciebie. On był na tyle kumaty, że chwycił to od razu. Więc powiedział, będziemy teraz, zmienimy tekst, będziemy śpiewać tak. Zaczął jedna pieśń, obecność Boża przyszła. A tak byśmy się kręcili i co? I pompowali. I nic by z tego nie było. Powiem wam, to może ładnie wyglądać, bardzo religijnie, tylko że to psu na buty. Nie ma żadnej wartości. Wróćmy do Ewangelii. Dzielę się tym z wami. To są podstawowe rzeczy. Takie jest prawo. Spróbuj zobaczyć, co wychodzi przez twoje usta bez przerwy. Jeśli narzekanie, krytykanstwo i tak dalej, nie mogę ci pomóc. Ja mogę się dla Ciebie modlić, mogę Cię uwolnić, a Ty pójdziesz, będziesz robić to samo, to wszystko wróci i będzie gorzej niż przed. Jestem o tym przekonany. wracamy do Ewangelii Marka. 11 rozdział. Słowa są ważne. Bóg nas tak stworzył. Kiedy Jezus powiedział do uczniów, idźcie, uzdrawiajcie, wypędzajcie demony. Widzisz, On powiedział to do Żydów, którzy znali Pisma. Oni znali to. Oni znali historię Mojżesza, Jozuego, Eliasza, to wszystko. Oni to wiedzieli. Oni czytali o to. Więc oni wiedzieli. To był ich Bóg. Dla mnie jest zadziwiającą rzeczą sprawa Zachariasza. Arcykapłan, kurczę, najwyższa postać w religijnym. Przychodzi anioł i mówi, słuchaj, modliłeś się o dziecko, będzie dziecko. A on mówi, jak to się stanie? Anioł stanął i on się wystraszył jeszcze tego anioła. Ja rozumiem, że to jest szokujące doświadczenie, nie? Nie spodziewał się, że to nagle stoi. Rozumiem to. Ale arcykapłan, kurczę, no. Człowiek, który uczył wszystkich o Bogu. I Bóg musiał mu zamknąć buzię na 9 miesięcy. Jak myślicie? Dlaczego? Żeby głupot nie gadał i żeby nie unicestwiał tego, co Bóg chciał zrobić. Dlatego, bo już miał plan dla jego dziecka. Pomyślcie o tym. Jaki jest z tego wniosek? Że Bóg może ci coś dać, a ty możesz to unicestwić. Religijne myślenie jest takie, jeśli Bóg coś daje, to nie zabiera. Oczywiście, że nie zabiera, bo Bóg nie jest złodziejem, Bóg jest dawcą. Tylko my możemy unicestwić to i stracić to. Myślę, że jakiś cielaczek jest zabity teraz. Okej. Wracamy do Ewangelii Marka 11. Spróbujmy sobie wyobrazić sytuację. Jezus idzie z uczniami, jest głodny. To jest 11 rozdział. Od 12 wiersza. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, począł głód, ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. A gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. Odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na jakiś ciebie owocu nie jada. Dziwna sprawa. Wyobraźcie sobie dzisiaj historię. Patrzysz, człowieka stoi przed drzewem i przeklina drzewo. Pomyślałbyś tak, trzeba zadzwonić na 112, niech przyjadą z kaftanem może. Potem mija 24 godziny. Uczniowie to wszystko widzą. Drzewo jak wyglądało, tak wyglądało. Po tym, co Jezus powiedział. Na zewnątrz nic się nie zmieniło. Więc można by powiedzieć tak, to po co to mówisz, skoro nic się nie zmieniło? To głupie to, po co to gada? W innej Ewangelii jest napisane, że od korzenia drzewo natychmiast uschło. Widzicie, korzeń jest pod ziemią i nie widać go, prawda? Wiecie, co to znaczy? To, że jeśli coś wypowiadasz w wierze i nie widzisz natychmiast skutków, to wcale nie oznacza, że to nie działa. To wcale nie oznacza, że to nie działa. To działa. Cały czas działa. Twoja niewiara sprawia, że przestaje działać. Mija 24 godziny, idą, patrzą, listki już są zwiędłe. Piotr zatrzymuje Jezusa i mówi, Panie, to drzewo, które przeklałeś, uschło. I wtedy Jezus zaczyna ich uczyć czegoś. Pierwszą rzecz, którą powiedział do nich, miejcie wiarę w Boga. Dziwne słowa do Żydów, że to był ich Jahwe. Pomyślcie przez chwilę. Miejcie wiarę w Boga. Przecież oni wiedzieli, że Bóg istnieje. Jestem przekonany, że Jezusowi chodziło o to, że miejcie wiarę w to, że Bóg jest wszechmogący. Że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I potem mówi, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, nie miałby wątpliwości w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Jezus mówi tutaj o słowach, więc mówi, jak uwalniać wiarę, jak to działa. Jest góra. Nazwijmy, że ta góra to jest problem. To za małe jest. Może coś większego? Może to cokolwiek? Zauważcie, twój problem, który stoi ci na drodze, może być dla ciebie tą górą, cokolwiek to jest. I teraz jest pytanie, jak się zachowujesz, co z tym robisz? Wrócę do dwóch ślepców. Pamiętacie? Jezus wraca z uczniami, dwaj ślepcy widzą, zaczynają wołać: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Pamiętacie tę historię? Oni wołają o Boże miłosierdzie. I dalej są ślepi. Więc wołanie o miłosierdzie niczego jeszcze nie zmienia. Potem przychodzą do Jezusa. Są w Jego obecności. I dalej są ślepi. A więc obecność, sama obecność Boga nie uzdrowiła ich. Dalej są ślepi. Wołają o miłosierdzie, nic. Przychodzą do Niego, nic. Ciekawe, co? Jezus ich się pyta, czy wierzycie, że mogę to zrobić? Tak, Panie. No to niech wam się stanie według waszej wiary. Dotknął się ich oczy i oczy się otworzyły. My mamy takie myślenie. Jak będziemy wołać mocno o miłosierdzie, to się stanie. Święta krowa zabita. Następna święta krowa. Myślimy, że w Jego obecności, jak Bóg przyjdzie i będzie Jego obecność, to się stanie. Druga święta krowa zabita. Niewłaściwe myślenie. Więcej o tym w przyszłym roku będę mówił. Wracamy tutaj. Jezus mówi tak. Ktokolwiek by rzekł tej górze. Widzisz, jeśli ty nie przemawiasz do góry i nie nakazujesz jej usunąć się, to ona się nie usunie. Jeśli wołasz, Panie, usuń tą górę i zrób nią coś, to tracisz czas. Jezus mnie tego nauczał. Zwróćcie uwagę, to jest zadziwiające, powiem wam, ja długo nad tym myślałem. Większość ludzi mówi to, co ma, to, co odczuwa, a nie to, co chce mieć. Większość ludzi mówi to, co ma. A co Jezus powiedział? Masz problem, przemów do Niego. Nie wołaj do Boga, żeby usunął, bo nie usunie, to ty masz usunąć. Jak? Przez słowo. Po prostu musisz przemówić do tego problemu i nakazać mu odejść w imieniu Jezusa. I nawet jeśli to się nie stanie natychmiast, to jeśli wierzysz bez wątpliwości, to stanie się. Wiecie, skąd to wiem? Bo Jezus tak powiedział. A potem Jezus naucza, jak czerpać od Boga, jak brać. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili, prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a będziecie to mieli. Spędziłem nad tymi trzema wersetami ponad 3 lata. Można by powiedzieć rok na każdy. Może długo, ja się wolno uczę, ale się nauczyłem czegoś. Ja chciałem wiedzieć, jak to działa. Wiecie, co było moim problemem największym? Jak mogę mówić, że to otrzymałem, skoro tego nie mam? Kiedyś się dzieliłem, że jest wiara naturalna, to masza. Dopóki nie dotknę, nie zobaczę, nie poczuję, nie uwierzę. Problem jest w tym, że większość Bożych dzieci tak funkcjonuje. Biblijna wiara nie na tym polega. Wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie. To słowo prosili, modlili się, zauważcie, prosili i modlili się, są dwa słowa. To słowo prosili, ono też oznacza, to jest greckie słowo eiteo, ono oznacza też żądać, domagać się na podstawie prawa danej obietnicy. Modlili się, prosili, nieraz błagali. Tylko wierzcie, że otrzymacie, a będziecie to mieć. A przedtem, jeśli nie wątpiłby w sercu swoim. Jeśli nie wątpiłby w sercu swoim. Jeśli nie wątpiłby w sercu swoim. My często wierzymy na początku. Dobrze jest dojść do miejsca wiary, zanim prosisz o coś Boga. Lepiej dojść do miejsca wiary najpierw. Na to nieraz potrzebujesz trochę czasu. Więc zamiast gadać długo do Boga, błagać Go, robić różne dziwne rzeczy, zamknij buzię, dojdź do miejsca wiary, weź słowo, dojdź do miejsca wiary. I kiedy dojdziesz do miejsca wiary, wystarczy jedno zdanie. Chwyć to i trzymaj. I powiem wam, co się potem zaczyna dziać. Masz słowo wiary już w sercu, więc wiesz, że to będzie działać. A potem przychodzi diabeł i chce wyciągnąć słowo z twojego serca, byś nie uwierzył. Diabeł nie walczy z sobą, on walczy z Bogiem i z Jego słowem. Bo jak wyciągnie to słowo wiary z twojego serca, to jest po zawodach. A ty myślisz tak, no wierzę. Najczęściej wiecie, przez kogo przychodzi, przez najbliższych. Nikogo nie oskarżając, nie osądzając i nie krytykując. Wszyscy nieraz, powiem wam, poddamy się po to, że diabeł nas chce użyć. Byłem w kościele ostatnio, w jednym z naszych kościołów, po nabożeństwie wyszły dwie osoby do modlitwy o uzdrowienie. Wierzące od lat, mój Boże, tam nauczam na te rzeczy. Oczywiście czekali, że ja będę się modlił. Ja powiedziałem, że nie. Powiedziałem, modliliście się już kiedyś o uzdrowienie? Dla siebie tak. No to po co tu wychodzicie? Nie patrzą na mnie dziwnie, tak jakbym ich nie lubił. Ja pytam się do tej drugiej. Mówię, no a ty przyjęłaś to uzdrowienie? No przyjąłem. To po co tu wychodzisz? No, ale ona mi powiedziała, że jak jest okazja, to... Ja widzisz, ja powiedziałem tak, widzisz, nie masz ugruntowanego słowa, więc nie wierzysz jeszcze, masz nadzieję. Coś zaskoczyły. Coś błysło w nich, coś zaskoczyło. Jeśli nie będziesz mieć wątpliwości w swoim sercu. Nieraz wierzymy, my wierzymy, że Bóg jest dobry, chce nam błogosławić. Muszę wam powiedzieć, może powiem coś, że będzie wam trudno spać, ale dobrze, będziecie szukać w Słowie. W Nowym Testamencie nie ma żadnej obietnicy uzdrowienia. Święta Krowa. Dziwne, nie? Możecie mnie nie lubić. Tam nie ma obietnicy. Tam są pewne fakty przedstawione. w oczach Boga jest coś dokonanego. Mówiłem, to co Ojciec miał, wszystko uwolnił. My wierzymy, że On nas kocha, że On może to zrobić. Wierzymy, że chce to zrobić. Mamy trudność z uwierzeniem, że On chce to zrobić teraz. Ja nieraz, kiedy mam posługiwać ludziom, doprowadzam ich do miejsca wiary. Chcę zobaczyć, w którym miejscu ich wiara się kończy. Kiedyś przyjechała do mnie osoba, która chodziła na szkołę wiary, miała problem z oczami. Napisała do mnie, czy może przyjechać, żeby się modlił o oczy. Ma taką pracę przy komputerze, dużo czasu spędza, więc bez przerwy zapalenie w końcu. Ja powiedziałam, przyjedź. Przyjechała, zaczęliśmy rozmawiać. Ja się pytam jej, czy wierzysz? Ona mówi tak. Ja mówię, a w co? No wierzę, że Pan chce mnie uzdrowić. Okej. Okay. Przyjmiesz to teraz? Czy teraz chce cię uzdrowić? Czy myślisz, że to kiedyś będzie? No i widziałam, że już nie za bardzo. 50 minut nauczałem ją wiary. Ona mi zadała takie pytanie. Pastorze, głupio mi, ale dlaczego ty nosisz okulary w takim razie? Ja powiedziałam, dobre pytanie. Ja powiedziałam, wiesz co, powiem ci dlaczego. Kiedyś zrobiłem głupią rzecz i dzisiaj ponoszę konsekwencje tego, niestety, na razie. Taka jest prawda. Aha. 50 minut nauczałem ją wiary i zobaczyłem, że jest gotowa. Powiedziałam, to co, teraz jesteś, to mówi tak. Położyłem kciuki na jej oczka i powiedziałem tak, w imieniu Jezusa oczy bądźcie zdrowi i zacznijcie normalnie widzieć. Amen. I ona pojechała do domu. Za 3 tygodnie przesłała mi maila, że to odeszło i nigdy już nie wróciło. Potrzebujemy nauczyć się przyjmować. Wiara przyjmuje i dziękuje, bo wie, że ma, chociaż nie widzi. Nadzieja żebrze i czeka, i czeka, i czeka, i czeka, i czeka, i czeka. I często to się kończy pobożnym życzeniem. Zaraz będę kończył. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, coś pokażę. Wrócimy do tego 3 wiersza. List do Hebrajczyków. 3 wiersz. On, kto Jezus, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. To słowo podtrzymuje oznacza także kieruje, dostarcza, daje, przynosi, sprawuje, tworzy, kształtuje wszystko słowem swojej mocy. Wiecie, co to znaczy? W tym słowie jest boska moc, bo to jest słowo Boga. To jest pisane słowo. Żeby to słowo coś przyniosło ci, ono musi zostać uwolnione przez usta. Czyli musi zostać wypowiedziane z wiarą. On, Jezus, który jest odblaskiem chwały i odbiciem kogo? Boga Ojca. Więc jeśli chcesz poznać Boga Ojca, patrz na Jezusa. Czytaj Ewangelię, patrz na Jezusa, a zobaczysz w końcu Ojca. To jest proste. Więc Jezus, który jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga Ojca i podtrzymuje, kieruje, dostarcza, daje, przynosi, sprawuje, tworzy, kształtuje wszystko słowem swojej mocy. Jaka jest z tego lekcja? Dwie lekcje są. Dla nas najważniejsza. Jeśli staniesz się sługą Pańskim i zaczniesz służyć Mu, ogólne polecenie jest od Jezusa, tak? Idźcie, bądźcie świadkami, dzielcie się Ewangelią, uzdrawiajcie chorych, wypędzajcie demonów, a daję wam obietnicę, że będę z wami. I moje słowo, które będzie wychodzić przez wasze usta, ja będę potwierdzał znakami i cudami. Nie wasze, moje słowo wychodzące przez wasze usta. Tak jest napisane? To jest ogólne polecenie, idźcie. Duch Święty prowadzi cię indywidualnie. Więc nie musisz pytać się o szczególiki. Po prostu idziesz, wierząc w to, że jeśli idziesz zakładać królestwo, to Bóg stanie za tym, co mówisz. To jest dla poszerzania królestwa. Dla nas, czego potrzebujesz? Weź słowo, bo ono kieruje, ono dostarcza, ono daje, ono przynosi, ono sprawuje, ono tworzy, ono kształtuje, ono podtrzymuje. Wszystko. Powiedz wszystko. Wszystko. Wiesz dlaczego? Bo tu jest ukryta boska moc. Jeśli będziesz to wypowiadał z duszy, to nie będziesz widział owoców. Zauważcie, że kiedy Jezus mówił, tam są często wykrzykniki, więc mówił to z autorytetem, z ducha po prostu, a nie z duszy. Nie sądzę, żeby Eliasz powiedział do tego dowódcy 50, niech ogień spadnie z nieba i niech cię pochłonie. Nie sądzę, żeby to tak było. Kiedyś podczas posługi w pewnym kościele dzieliłem się tym z wami. Pewna kobieta zaczęła mi przeszkadzać, trzeba włosy z głowy drzeć, włosy po prostu drzeć się. Powiedziałam, zamknij się w imieniu Jezusa. I skończyło się. Już ani słowa nie powiedziała do końca seminarium. Siedziała jak trusia. To samo zrobił Paweł, tak? Och, ty, powiedział. Tam jest tak napisane. Dzieje apostolskie. Otwórzmy sobie to. To jest dobry przykład. To jest 13 rozdział. Saul, zwany Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok. Podoba mi się to. I rzekł, o pełny wszelkiego oszukaństwa, wszelkiej przewrotności synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości. Zauważcie, tu jest wykrzyknik. Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy. I oślep. Paweł nie padł na kolana i powiedział, Panie Jezu, zrób nim coś, on mi przeszkadza, ja głoszę Twoją Ewangelię, on mi przeszkadza. Ja jestem Twoim sługą, Panie, on mi przeszkadza. To jest Twoja Ewangelia, nie moja. Ja robię to, co mi powiedziałeś, ja to robię, zobacz, co się dzieje. Zrób coś z tym, jesteś wszechmogący. Święta krowa zabita. Zabita czy nie? Okej. Okay. Stado, co? To takie malutkie stadko. Na dzisiaj wystarczy. Halleluja. Zrobimy rzeźnię. Halleluja. Będziemy stek jeść. Kochani, posłuchajcie mi. Ostatnie zdanie. Posługuję ludziom i sam to jestem jakoś gdzieś w drodze, ponad 30 lat. I zauważyłem taką zasadę. Jeśli coś nie działa, to nie dla to przyczyna nie jest w Bogu. albo czegoś nie wiem, albo coś robię źle, albo czegoś nie robię. Przyczyna nie jest w Bogu. To znaczy, nie znam prawdy. Albo mam tak ukształtowany przez religię mózg i to myślenie. Widzicie, religia sprawia, że ona zabija po prostu prawdę często i tą rzeczywistość duchową. Przeczytam wam jeden fragment na koniec. Ja sobie tutaj zapisałem. Kolosan 2,8. Z jednego z tłumaczenia. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę filozofią i mrzonkami, podoba mi się to, opartymi na przekazach ludzkich. Inne tłumaczenie mówi na tradycji. Jakiej tradycji? To może być tradycja katolicka, baptystyczna, zielonoświątkowa, charyzmatyczna i wszelkiej innej maści. I na zasadach tego świata, a nie na Chrystusie. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę. Nie oczekuję, że będziecie przyjmować wszystko w czambuł to, co mówię do was. Waszym obowiązkiem jest to sprawdzać w słowie. Powtórzę jeszcze raz. Naśladujcie tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Nie wszystkich. Duch Święty jest duchem prawdy. On będzie składał świadectwo o prawdzie w twoim wewnętrznym człowieku poprzez słowo. To jest ważne. Uważajcie. Uważajcie. Na przestrzeni ostatnich 15-20 lat moja teologia na niektóre rzeczy też się zmieniła. Ale znam ludzi, którzy weszli w pewną teologię na początku i nie pozwolą sobie tego dotknąć. Mimo tego, że nie działa, to zawsze znajdą wytłumaczenie. Zawsze znajdą wytłumaczenie na to. Dla mnie to jest bardzo głupia postawa. To powinno działać w życiu każdego dziecka Bożego. Zgadzacie się ze mną? Bo jeśli nie działa, to nie jest przyczyna Boga. Nie myślcie w taki sposób. Wszyscy powinniśmy być uczniami Jezusa. Wszyscy, jak tu jesteśmy. Każde nowonarodzone dziecko powinno stać się uczniem Jezusa. Uczeń ma serce ucznia i uczeń uczy się. Popełnia jakieś błędy po drodze, nieraz lufę dostaje, nieraz musi coś powtórzyć. Wiecie, no jak uczeń. Ale uczy się. Uczy się. Uczy się. I to, czego się nauczy, wprowadza w życie. Chcę wam powiedzieć tak. Najszybszy wzrost jest przez służbę. Wiara bez uczynków jest martwa. Nic nie daje. Możesz w to wszystko wierzyć, ale kiedy nie zaczniesz to stosować, to będzie martwa litera dla ciebie. Najszybciej wzrastasz służąc. Wiesz dlaczego? Bo wtedy widzisz, aha, to działa, to jeszcze nie działa. A więc muszę się dowiedzieć, dlaczego to jeszcze nie działa. To już działa, to jeszcze nie. To dlaczego jeszcze nie? Więc będę kopał, będę szukał, będę pytał. Będę zgłębiał, będę prosił o objawienie. Panie, objaw mi to, czego nie wiem. Ukaż mi to, czego nie widzę. Widzisz to, czego nie widzisz fizycznymi oczami, to wcale nie oznacza, że czegoś nie ma. Jezus przemówił do drzewa, drzewo uschło od razu, ale na zewnątrz nic się nie zmieniło. 24 godziny były takie samo prawie. Amen. Dosyć. Na dzisiaj dosyć. W przyszłym roku będziemy mieli cudowny czas. Będziemy dużo mówić i uczyć się na temat uzdrowienia, na temat uwalniania mocy Bożej, na temat przyjmowania mocy Bożej. Będziemy uczyć się tych rzeczy. Chcę wrócić do takiego prostego słowa. Jan ustanowił jednych apostołami, prorokami, ewangelistami i tak dalej, by przygotować świętych do dzieła posługiwania. Do dzieła posługiwania. Do budowania ciała Chrystusa. Więc będziemy uczyć tych rzeczy tutaj.